Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mesior, to jest program Sprawki Okiem Katolika. Dzisiaj w programie. Czy globaliści nie dokonali pewnego falstartu? Hipoteza dająca nadzieję. Uwaga na oszusta na moim kanale. Nasza cotygodniowa wycieczka po globie. Czy temu księdzu coś się nie pomyliło? Zaczął głosić katolicką naukę w katolickiej świątyni, co spotkało go ze strony biskupa. Zanim przejdziemy do rzeczy, z całego serca dziękuję wszystkim, którzy wspierają finansowo rozwój tego programu. To dzięki Wam ten program trwa. 20 listopada zostanie odprawiona msza święta w intencji o Boże Błogosławieństwo dla wszystkich wspierających ten kanał YouTube'owy. Jeżeli jest ktoś jeszcze, kto chciałby dołączyć do grona patronów tej mojej pracy, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się pod tym filmem. Jeszcze raz wszystkim bardzo dziękuję. Teraz przechodzimy do rzeczy. Na początku chciałbym się podzielić z Wami taką swoją hipotezą. To jest hipoteza, która mi daje pewną nadzieję na obrót wydarzeń na świecie w najbliższych latach, więc nie byłoby mi miło, gdybyście ją obalili, gdyby się okazało, że mylę się gdzieś w tej hipotezie. Natomiast jeżeli dostrzeżecie jakieś braki logiczne w tym, co będę mówił, no to jednak mimo wszystko zapraszam do merytorycznego komentowania tego, co zaraz powiem. Nie da się ukryć, że rewolucja, tak to sobie nazwijmy, czyli wszystkie narzędzia użyte przez, no właśnie, jak to nazwać ich, globalistów powiedzmy, albo nazwijmy ich tutaj sobie smutnymi panami w garniturach. Narzędzia użyte przez tych panów, czyli kryzys klimatyczny, wszelka ochrona praw nowo fikcyjnie stworzonych proletariatów, takich jak mniejszości seksualne, mniejszości etniczne i tak dalej, i tak dalej, oraz wszystko związane z niedawną pandemią, co również dostarczyło im wiele narzędzi, żeby zmienić świat. To wszystko są dla mnie narzędzia, ja je nazywam rewolucją, której celem jest wielki reset i potem ma nastąpić nowy porządek świata. Nie da się ukryć, że w tej rewolucji oni odnoszą teraz spore sukcesy. Jakby wygląda to tak, jakby szło to mocno naprzód. Jednakowoż, jakby się przyjrzeć, to w różnych społeczeństwach, gdzie się nie przyjrzeć, to tam jakby te siły rozkładają się tak, że co najmniej jest pół na pół, że połowa mniej więcej społeczeństwa nie daje się na to nabrać. Jeżeli są jakieś partie, gdzie jedna zdecydowanie bardziej głosi te wszystkie takie prawa kobiet do aborcji, prawa zwierzątek do świeżego powietrza i wszystkie inne tego typu mądrości, to druga strona ma mniej więcej 50% poparcia społeczeństwa. W dużym uproszczeniu to mówię. W niektórych państwach już widać, że dużo więcej niż 50%. Na przykład ostatnie wybory we Włoszech to pokazały i chyba teraz nadchodzące w Stanach, tak zwane midterm elections, pokażą, że w Stanach również przechyliła się ta szala. Najprawdopodobniej republikanie tam zmiażdżą po prostu demokratów w tych wyborach, więc to jakby daje trochę nadzieję, że jeszcze za naszego życia będziemy widzieć kontrrewolucję. I teraz chciałbym przedstawić Wam taką swoją hipotezę, bo gdyby się nad tym głębiej zastanowić, to smutni panowie w garniturach są bardzo inteligentni. To jest wszystko przemyślane bardzo, bardzo dobrze. A jednak wydawałoby się, że oni się z tym wszystkim trochę pospieszyli. Bo gdyby poczekać jeszcze z jedno, dwa pokolenia, to według mnie wszystkie te zmiany by wchodziły jak w masło w społeczeństwa. Gdyby jeszcze tylko wymarło parę pokoleń, powiedzmy ludzi, którzy pamiętają jeszcze, czym jest chrześcijaństwo, poglądy konserwatywne, oni wystarczyłoby, żeby spokojnie umarli. Nowe pokolenia już, które mają smartfona, powiedzmy od drugiego roku życia się daje dziecku smartfona na przykład, albo trzeciego, wychowane na TikToku, no to te pokolenia to już będzie jak w masło. Tam będzie wszystkie te ideologie będą wchodziły jak w masło. Czemu w takim razie teraz jest takie przyspieszenie tej rewolucji? Jeżeli wystarczyłoby poczekać 2-3 pokolenia, jej zwycięstwo byłoby pewne. Teraz wydaje się takie, jakby ta szala się tak przechylała. Nie wiadomo, po prostu nie wiadomo, czy mi się uda zrealizować ten ich plan w najbliższym czasie. I moja hipoteza brzmi tak, że oni musieli dokonać pewnego falstartu z dwóch powodów. Pierwszym, i to jest bardzo możliwe, że to Wam się wyda uproszczeniem pewnym rzeczywistości, natomiast ja właśnie w ten sposób to widzę. Pierwszym był kryzys nieruchomościowy w 2008 roku. Jeżeli pamiętacie, to w 2008 roku był gigantyczny kryzys, który wziął się tak naprawdę z, w wielkim uproszczeniu, machlojek elit finansowych na świecie. Że wielkie banki i wielkie fundusze inwestycyjne takie sprzedawały instrumenty finansowe, o których już wiedziały, że one są śmieciowe, jednak sprzedawali je klientom, innym funduszom. No i w pewnym momencie pękła ta bańka i był wielki kryzys 2008. gdzie oczywiście najbardziej po garach dostali ludzie z klasy średniej. Było dosyć dużo samobójstw i dużo ludzi z klasy średniej zbiedniało. Na świecie tym, którzy za tym stali, tym panom tam na Wall Street, tak umownie mówiąc, w garniturach, niewielu z nich tak naprawdę, niewiele tych funduszy zbiedniało. Banki były ratowane pieniędzmi państwowymi, więc tak naprawdę ci, którzy zawinili, nie ucierpieli, a ci, którzy mniej zawinili, no bo tam byli naiwni, powiedzmy, że tam brali kredyt bez pokrycia i tak dalej. Natomiast ci, którzy mniej zawinili, dostali najbardziej. I powstał taki ruch Occupy Wall Street, który rósł w siłę. To był ruch raczej lewicowy, który miał na sztandarach takie coś, że dosyć tego, żeby Wall Street, panowie za pomocą machloj finansowych byli w stanie tak wielki kryzys wywołać. Oni tam postulowali uproszczenie prawa finansowego, żeby każdy je mniej więcej rozumiał, większą przejrzystość tych wszystkich transakcji. W 2011 roku ten ruch Occupy Wall Street nabierał rozpędu i kwestią czasu było, kiedy politycy podchwycą te hasła i zaczną z takimi hasłami też iść do wyborów. To by bardzo mocno skomplikowało życie elit finansowych. I właśnie wtedy okazuje się, że właśnie mniej więcej w tym czasie nagle zainteresowanie społeczeństwa z Wall Street, które było przez moment postrzegane jako, że złe, tam źli ludzie coś złego robią, nagle się okazało, że są nowe problemy. Nowym problemem jest rasizm. Rasizm przed wielkim kryzysem z 2008 roku był postrzegany jako coś, co już raczej nie jest zbyt żywym zagadnieniem w Stanach Zjednoczonych. A tu nagle teraz rasizm bardzo mocno jest na wokandzie i ludzie znowu wariują. Czarni ludzie wariują, że oni mają gorsze życie w Stanach Zjednoczonych. Biali ludzie przepraszają za to, że są biali, bo są uprzywilejowani. Jakiś taki amok następuje i też bardzo szybko powstaje cały ten ruch tęczowy. To znaczy on oczywiście był też wcześniej, natomiast takiego rozpędu, że tam widać w tym wielkie pieniądze i koordynację tych wszystkich działań w różnych państwach, że jakby nowym, najważniejszym praktycznie zagadnieniem świata jest teraz, czy homoseksualista jest dobrze traktowany, czy jest źle traktowany. W 2011 roku nastąpił wysyp nagle artykułów w internecie, w prasie, w telewizji, materiałów o tym, że źle się dzieje czarnym w Stanach, źle się dzieje tęczowym na całym świecie oraz źle się dzieje drzewkom i zwierzątkom, bo ekologia cierpi. To był dosyć prosty myk smutnych panów w garniturach, finansjery amerykańskiej w tym przypadku głównie, żeby jakby tą siłę, która szła na nich, bo Occupy Wall Street to była raczej siła lewicowa, ona szła na nich. I oni stwierdzili teraz, ojej, na nas są reflektory, zaraz będą nas tutaj prześwietlać. Oni w bardzo sprytny sposób weszli jakby w układ z nimi. Powiedzieli, słuchajcie, hello, my mamy te same problemy co wy. Na moment przestańcie się zajmować jakimś tutaj Occupy Wall Street, tylko weźcie się do roboty, bo krzywda się dzieje. Tęczowym, czarnym i tak dalej. I nagle całe społeczeństwo amerykańskie przestało żyć tym, co zrobili przed 2008 rokiem, jak doprowadzili do gigantycznego kryzysu. Żeby na nich nie padały te światła teraz, tylko żeby społeczeństwo zaczęło się na siebie rzucać właśnie w sprawach takich jak prawa zwierząt, prawa kobiet, prawa mniejszości seksualnych i tak dalej. Nagle liczba tych artykułów strasznie rośnie i to jest nowa tematyka, którą mają żyć społeczeństwa. Bardzo szybko zadziałała magia mediów, bo to był jeszcze taki czas, w którym ludzie bardziej ufali mediom niż dzisiaj. Dzisiaj mediom się już raczej nie ufa. Wtedy mediom się raczej jeszcze ufało, więc to zadziałało w ten sposób, że skoro media non-stop o czymś trąbią, to znaczy, że jest taka sprawa. Jeżeli media trąbią, że jest rasizm, no to jest rasizm. Wtedy ludzie nie myśleli o tym, że media właśnie kreują ten temat. Mówiąc o tym, kreują problem. Wtedy myślano, że media dostrzegły problem i go tylko przedstawiają społeczeństwu. I teraz do czego zmierzam? Taka jest moja dosyć prosta hipoteza, że cała ta rewolucja, na pewno jak to każda tego typu rewolucja, jeżeli tutaj użyć porównania do rewolucji marksistowskiej, bo tą naszą teraz obecną nazywa się rewolucją neomarksistowską. Takie rewolucje polegają na tym, że tworzy się różne właśnie fikcyjne stworzone proletariaty i się je zaczyna bardzo chronić. Więc na pewno plan ze stworzeniem tych proletariatów był, jestem o tym przekonany, natomiast wydaje mi się, że to był pewien falstart, bo oni są bardzo inteligentni, więc dlaczego mieliby to robić akurat wtedy? Gdyby nie ten kryzys, gdyby sami sobie go nie stworzyli, tego kryzysu, że trochę tam banki wtedy przegięły, budując tą bańkę nieruchomościową, gdyby do tego nie doszło, to jeszcze przez jakiś czas byłaby cisza. Co najmniej jedno pokolenie opłacałoby im się czekać. Bo teraz, jak to nastąpiło teraz, to mimo że idą jak burza, to napotkają opór. Napotkają opór, co na przykład widać we Włoszech. Może ja się łudzę. Natomiast według mnie wszystko wskazuje na to, że kontrrewolucja, tak to nazwijmy, się zacznie i że jeszcze jest bardzo dużo ludzi na świecie, którzy widzą, co się dzieje i nie chcą po prostu, żeby nastąpił wielki reset i potem nowy porządek świata, bo to jest totalne zniewolenie jednostki, totalne ogłupienie jednostki, uzależnienie jednostki, oczywiście zubożenie jednostki i to totalne zniewolenie tak naprawdę, żeby tam parę osób na szczycie świata mogło już pociągać za wszystkie sznureczki i bawić się ludźmi tak jak chcą. Więc dużo ludzi na świecie widzi to i nie chce, żeby tak było, więc prawdopodobnie będą starali się przeciwstawić temu i widać po wyborcach, na przykład włoskich wyborcach, jak dużo ludzi no nie chce tego wielkiego resetu. Więc to jest jakby pierwsza część mojej hipotezy, że kryzys 2008 przyspieszył planowane działania smutnych panów w garniturach troszkę za bardzo przyspieszył i właśnie przez to jest może szansa, że ludzie, którzy jeszcze żyją i którzy jeszcze mają jakieś tam na przykład korzenie chrześcijańskie, bo przecież wystarczyło poczekać jeszcze jedno, dwa pokolenia i nie byłoby już takich ludzi. Byłoby ich zdecydowanie mniej. No więc mam nadzieję, że ci ludzie dzisiaj jakby stworzą kontrrewolucję. I drugą częścią tej samej hipotezy jakby jest to, że pandemia tak naprawdę również była falstartem. Wydaje mi się, napiszcie, jeżeli uważacie, że się mylę, ale jak to analizuję, to wydaje mi się, że pandemia tak naprawdę była planowana na za jakieś 10-15 lat. Pandemia taką, jaką ją obserwowaliśmy, że to było planowane na za 15 lat. To było w ich planach, bo to było doskonałe narzędzie, żeby no w sposób wcześniej niespotykany pozbawić człowieka jego podstawowych praw. Nie? Nie możesz wychodzić na przykład z domu. Próba wciśnięcia tej cyfrowej waluty, bo papierki są przecież pełne wirusa i próba segregacji, że ty masz nosić przy sobie jakiś dowód czegoś, bo jak nie, to praktycznie jak w getcie, że ty masz nosić przy sobie dowód czegoś i jeżeli go masz, to masz prawo, jak go nie masz, to nie masz prawa do czegoś tam. Potężne zmiany taka pandemia może dać, ale również ona nastąpiła w momencie, w którym za dużo jeszcze ludzi na świecie widzi, co się dzieje. Wystarczyło poczekać dwa pokolenia i mieć do czynienia tylko z ludźmi, którzy wychowywali się na smartfonie. Ja to mówię wszystko w dużym uproszczeniu. Natomiast ludźmi, których dużo łatwiej by było w ten sposób bardzo szybko spacyfikować. Nie będziesz posiadał nic i będziesz szczęśliwy. Nie będziemy palili węglem, bo ptaszki są biedne i drzewka są biedne. Będziemy palili czymś dużo droższym, co tylko my posiadamy itd., itd. Nie możesz mieć żadnych poglądów, w szczególności nie możesz mieć poglądów chrześcijańskich, dlatego że chrześcijaństwo to zawsze była taka siła, która najbardziej miała przeciwstawić się temu nowemu porządkowi świata. Niestety również o to ci mądrzy dosyć, znaczy mądrzy nie, ale inteligentni panowie w garniturach zadbali o infiltrację kościoła katolickiego, żeby jego również spacyfikować. A tam, gdzie nie da się go spacyfikować od wewnątrz jakby, no to od zewnątrz spacyfikuje się go najlepiej dwoma tematami. Aborcji, będą stwarzane jakieś takie wizje, że zły człowiek w koloratce, zacofany taki człowiek w koloratce, będzie kobiecie mówił, czy ona ma rodzić, czy nie rodzić. Takie karykatury jakby kościoła będą tworzone, więc aborcją się bardzo mocno zawsze waliło w kościół oraz jeszcze bardziej znaleziono właśnie taki jeden mały wytrych, za pomocą którego można kościół zdyskredytować. I to jest tęcza LGBT. Było wiadomo, że jeżeli się ogłupi społeczeństwa za pomocą dużych pieniędzy, naprawdę wielkich pieniędzy, ja może za dużo dygresji w tej wypowiedzi, ale na przykład, no, jeżeli są gigantyczne instytucje w Stanach, nie wiem czy o tym wiecie, pewnie wiecie, nawet na tym kanale kilkukrotnie o tym mówiłem. Jedna z nich nazywa się na przykład GLAAD, to jest Gay and Lesbian Association Against Defamation, chyba coś takiego, czyli Stowarzyszenie Gejów i Lesbijek Przeciwko Zniesławianiu. I oni dysponują milionami dolarów, i ich jedyną działalnością jest to, żeby analizować filmy i seriale, czy jest tam wystarczająco dużo wątków tęczowych. Jeżeli pojawia się jakiś nowy film, ma się pojawić, to oni czytają scenariusz i mówią, że sorry, ale tu jest za mało gejów albo lesbijek w tym scenariuszu. Na co producent, czy ten kto pisze scenariusz, mówi, no tak, ale to w ogóle jest nie na temat, nie będziemy tego zamieszczać. Tak, nie będziecie, no to my okrzykniemy wasz film homofobicznym, transfobicznym i tak dalej. Pojawi się szereg artykułów w prasie, w różnych miejscach jakby, czy w różnych forach, że to jest transfobiczny film, bo nie ma nikogo trans. Albo to jest homofobiczny film, bo nie ma nikogo homo w tym filmie. I bardzo często taki człowiek, który ten film tworzy, początkowo nie planował, żeby na przykład tam Velma ze Scooby-Doo była lesbijką, bo nigdy nie była, a nagle stwierdza, że będzie. I wiele, przecież każdy, kto kiedykolwiek widział Netflixa albo jakiekolwiek współczesne filmy, no rzadko można znaleźć film, gdzie nie pojawia się wątek homo. Więc to nie jest za każdym razem taka autonomiczna decyzja twórców filmu. To jest często wymuszone z zewnątrz. Więc teraz wróćmy do głównego wątku wypowiedzi. Jeżeli przez długi czas takimi filmami społeczeństwu się ryje po prostu mózgi i oni zaczynają wierzyć, że bardzo dużo ludzi na świecie jest tęczowymi ludźmi i że im się dzieje krzywda, no to jest jedna instytucja na świecie, która najbardziej oberwie. I to będzie Kościół. Bo wszystkie inne instytucje mogą sobie dowolnie swoją politykę, powiedzmy, ustalać. Jakoś tam się tak ustawiać, żeby tym tęczowym nie podpadać. A Kościół, no jeżeli miałby trwać przy swojej nauce, przy doktrynie, przy czystej nauce katolickiej, no to nie może zrobić ani kroku wstecz i powiedzieć, że jakiś tam czyn nie jest grzechem, albo powiedzieć, że związek dwóch osób tej samej płci to jest na przykład małżeństwo i tak dalej, i tak dalej. Więc im bardziej uda się wypromować LGBT, tym bardziej oberwie Kościół, szczególnie Kościół katolicki, który jest największym wrogiem rewolucji, przynajmniej powinien być, gdyby trwał przy swojej nauce. I teraz wróćmy do wątku głównego. Powiedziałem swoją pierwszą hipotezę, że kryzys nieruchomościowy przyspieszył troszeczkę dokładania tego ognia do spraw tęczowych, klimatycznych, rasistowskich i tak dalej. I teraz druga część tej hipotezy brzmi tak, że pandemia, która z kolei miała dotykać trochę innych sfer. Pandemia miała służyć ku temu, żeby stworzyć religię troszeczkę ze zdrowia, żeby strach zasiać i żeby za poczucie bezpieczeństwa ludzie byli gotowi oddać jakby bardzo dużą część swojej autonomii. Bo jeżeli boimy się, że zaraz umrzemy, to niech nas już tam śledzą cyfrowo, niech nam zabierają powiedzmy gotówkę, nie ma problemu, bylebyśmy byli zdrowi. A jak wiemy, pełna kontrola nad jednostką jest elementem wielkiego resetu, więc pandemia miała służyć głównie temu. I moja hipoteza jest taka, że pandemia była przewidziana na za jakieś 15 lat. Co ją przyspieszyło? Banalny, bardzo prosty temat i niektórzy z was pewnie prychną może bez uznania, jak teraz to powiem, ale ja długo o tym myślałem i tak to po prostu rozumiem. Donald Trump to było to zjawisko, które spowodowało, że pandemia została przyspieszona. Donald Trump wyskoczył znikąd jakby i on pokrzyżował troszkę plany co do Stanów Zjednoczonych, gdzie jednak tam jest źródło tych wszystkich prądów. To w Stanach powstaje to wszystko i na początku trzeba Stany ogłupić, żeby potem świat ogłupić. I nagle tam powstaje Donald Trump, który mówi jak jest, na przykład mówi o patriotyzmie. Patriotyzm to jest pierwsza rzecz, którą globaliści muszą zniszczyć. Nazwą ciebie faszystą, nazwą ciebie nacjonalistą, jeżeli ty kochasz swój kraj bardziej niż inny kraj. Czyli zdrowy patriotyzm przedstawiam jako jakiś tam faszyzm czy nazizm i większość ludzi takich już no, wyzwolonych mówi, że kocha każdy kraj tak samo. No, na przykład jestem Europejczykiem, a nie Polakiem. A w Stanach to lewa strona jeszcze poszła dużo dalej, czyli że wstydzę się, że jestem Amerykaninem, dlatego że tłamsiłem na przykład Indian. Ja jako Amerykanin tłamsiłem Indian oraz ja jako Amerykanin przywoziłem tutaj niewolników, więc wstydzę się tego, że jestem Amerykaninem. Ameryka B. I przychodzi Donald Trump i mówi Ameryka fajnie i będziemy teraz dbać o interesy Ameryki. I okazuje się, że bardzo dużo ludzi za tym idzie. Budzi się i idzie za tym. Donald Trump, nie mówię, że go gloryfikuje, natomiast no, wyraźnie mówił, że jest pro-life. Czyli znowu pod prąd rewolucji. I teraz miały nastąpić kolejne wybory. Kończyła się kadencja, pierwsza kadencja Donalda Trumpa. Wszystkie sondaże mówiły o tym, że raczej on wygra z tym panem z demencją, z Joe Bidenem. I moim skromnym zdaniem to był banalny powód, żeby wziąć tą pandemię, która była przewidziana na za 15 lat, zrobić teraz, tu i teraz. Bo tylko za pomocą tej pandemii demokraci i Joe Biden mogli wygrać wybory w 2020 roku. Dlaczego? No banalna sprawa, wprowadzenie wyborów korespondencyjnych, gdzie okazuje się, że na tego staruszka zagłosowało więcej ludzi niż kiedykolwiek na jakiegokolwiek prezydenta Stanów Zjednoczonych. Martwi ludzie tam z cmentarzy głosowali, bardzo często z miasteczek, gdzie jest X mieszkańców, więcej niż X mieszkańców głosowało na Joe Bidena i tak dalej, i tak dalej. Wielki przekręt, nie wiem czy po polsku można mówić o tych wyborach w Stanach w ten sposób, bo po angielsku jak się podważa wyniki wyborów w Stanach w 2020 roku, no to szybko ma się problemy na YouTubie. Ciekawe, czy algorytm wychwytuje też, jak Polak takie coś powie. Więc tam ewidentnie wygrał Trump, natomiast wybory były sfałszowane i były sfałszowane tylko dzięki pandemii. Więc to jest taka moja dosyć prosta hipoteza, że znowu smutni panowie w garniturach musieli dokonać falstartu w swoich planach. Pandemia była według mnie przewidziana na za 10-15 lat. Wtedy dużo lepiej by im poszła. Teraz też im poszło, ale jakby kontrrewolucja co do pandemii będzie silna. Jeżeli na przykład w Stanach Zjednoczonych teraz wygrają Republikanie, a w 2024 roku wygra znowu Trump albo może Ron DeSantis, w zależności, który z nich wystartuje, to rozpocznie się rozliczanie demokratów za lockdowny i różne inne rzeczy zniewalające ludzi, wielu ludzi doprowadzających na skraj nędzy i tak dalej. Inflacja teraz na całym świecie nie do końca ma związek ze złym panem Putinem. Inflacja na całym świecie tak naprawdę teraz ma związek z pandemią, no i z dodrukowaniem pieniądza, którym się karmiło tych ludzi, żeby im niby ich pomagać. Położymy twój biznes, ale damy ci pieniądze jako zapomogę, żebyś ty przetrwał jakoś. No i te pieniądze zwykle brały się z dodruku i teraz mamy to, co mamy, czyli idziesz sobie do sklepu i rzecz jest droższa niż była jeszcze wczoraj, a wczoraj była droższa niż przedwczoraj. Więc słuchajcie, mówię to tak to prosto z głowy, więc może to troszkę chaotycznie wyszło, mam nadzieję, że nie. Prosta hipoteza jest taka, że pandemia to było zjawisko, które zostało wywołane szybciej niż pierwotnie planowano. I to napawa mnie pewnym optymizmem, bo jeżeli przyjąć tę moją hipotezę, to oznacza, że jeszcze świat do końca nie był gotowy, żeby go przeorać. Że jeszcze jest szansa, że świat się obudzi i że kontrrewolucja jakoś obali tych smutnych panów w garniturach, że ich plany nie wejdą tak w masło, jak oni to by sobie chcieli, żeby się stało. Mam nadzieję, że tak nie będzie. Przypomnę jeszcze raz, jakie są główne cele tych panów. No więc głównymi celami tych panów jest to, żebyś nie posiadał nic i był szczęśliwy. Żebyś martwił się zwierzątkami i tym, czy mają czym oddychać. Żebyś bardzo drogo płacił zawsze za ogrzewanie i prąd. Oraz żebyś nie miał w ogóle poglądów, bo wszystkie poglądy to jest mowa nienawiści względem poglądów przeciwnych, żebyś nie wierzył na pewno w Boga, nie katolickiego Boga na pewno, albo chociaż chrześcijańskiego, ewentualnie możesz sobie wierzyć w jakąś siłę wyższą, takiej wspólnej religii światowej, gdzie jest taki Bóg dobry, który wszystko wybacza i nie ma żadnego problemu, i żebyś oczywiście nie był patriotą, żebyś nie miał zbyt silnych więzi rodzinnych, żebyś był uzależniony. To jest podstawa. Od ekranu swojego smartfona i od ekranu swojego komputera i od każdego innego ekranu. I żebyś miał depresję, najlepiej, to też jest przewidziane przez tych smutnych panów. Oraz żebyś nie miał żadnego problemu z tym, że ktoś śledzi każdy twój ruch, a twoje pieniądze to są tylko jakby piksele na jakimś ekranie. Że ty cieszysz się, że masz pieniądze, bo na twoim ekraniku jest pokazane, że ty masz pieniądze. Nie martwiąc się tym, że ktoś inny może za karę, co już przecież miało miejsce w Kanadzie na przykład, jak był ten protest, konwój tych panów w ciężarówkach, to już do tego doszło, że Justin Trudeau, skrajny taki globalistyczny lewak, dziecko Światowego Forum Ekonomicznego, on to zrobił. On zamroził im na kontach pieniądze. Więc nie trzeba mieć zbyt dużej wyobraźni, żeby widzieć, jak potężna kontrola byłaby dana władcom świata, gdyby wszystkie pieniądze były cyfrowe. Nie mógłbyś sobie wypłacić swoich pieniędzy, schować gdzieś tam pod materac i być wolny od tego, albo przynajmniej części tych pieniędzy, mieć zawsze gotówkę. W przyszłości ma być tak, według smutnych panów, że czegoś takiego nie będzie. Ma być tylko waluta cyfrowa i ty masz być szczęśliwy, bo masz na ekranie wyświetlone, że masz pieniądze. Więc ty masz pieniądze. Gdzie? No na ekranie mam te pieniądze. płacę i dostaję chleb, więc to chyba są jednak pieniądze. Tak, ale dwa kliknięcia i nie masz tych pieniędzy. Nie wspomnę już o tym, że teraz nawet chyba w polskiej lidze koszykówki w zeszłym tygodniu zmarł młody koszykarz. Na co? Na nieznaną przyczynę zgonu. Znowu, więc dużo teraz na świecie niestety ta choroba, nieznana przyczyna zgonu, to jest teraz taka choroba, która jest teraz na świecie jej sporo. Można tam ją łączyć powiedzmy z cudownym eliksirem albo nie łączyć. Kochani, będę bardzo wdzięczny za merytoryczne ewentualnie komentarze do tego, co powiedziałem. Czy jest w tym według Was jakiś sens i czy, jeżeli przyjąć te dwie hipotezy za prawdopodobne, jest w związku z tym jakaś nadzieja, że jednak jeszcze świat jest gotowy postawić się tym smutnym panom w garniturach. Kochani, to byłoby wszystko w tej pierwszej sprawce. Teraz przechodzimy do drugiej. Chciałbym bardzo podziękować kilku osobom, które przysłały mi maila z ostrzeżeniem, że na moim kanale dzieje się coś dziwnego. Ktoś podszywa się pode mnie i wyłudza pieniądze. Uwaga, uwaga, wygląda to mniej więcej w ten sposób. Pojawiam się niby ja w komentarzu, i tutaj jest Dawid Mysior TV, ale V jest z małej literki. Witajcie w nowym życiu świadectwa. Modlę się, aby czegokolwiek szukacie, otrzymacie to w tym roku. Będziecie pierwszą osobą, która będzie świadczyła o dobroci Wszechmogącego, gdziekolwiek jesteście. Łaska was ulokuje i nigdy zabrakło ci błogosławieństw w swoim życiu. To ja bym powiedział, że pomimo czasami błędów językowych, takich aż chyba bym nie popełniał, Pan przeszedł dla mnie objawienie, mówiąc, że w tym miesiącu świat będzie świętował z tobą. Będziesz większy niż myślisz i w ten sposób ujrzałam rękę wroga, który próbuje powstrzymać twoje błogosławieństwa i Pan prosił mnie, abym ci powiedział, że powinieneś dać wspaniały dar. W ciągu 2 dni skontaktuj się z nimi lub WhatsApp i wyślij im wspaniały prezent. No i tu jest jakiś numer telefonu. Jesteś błogosławiony. Zgłosiłem tę wypowiedź do administracji YouTube'a. Mam nadzieję, że już nie będzie więcej się pojawiało nic takiego. Jestem ciekaw, czy na innych kanałach o takim zacięciu katolickim również pojawiają się takie rzeczy. Zakładam, że tak, pewnie. Nie miałem jeszcze czasu sprawdzić, ale no jest to sprytne, chociaż tutaj akurat chyba się wyłożyli na tym, że słownik Google jednak troszkę za dużo komplikuje wypowiedź w języku polskim i mam nadzieję, że nikt się na to nie nabrał. Bardzo zachęcam do ostrożności. To wszystko w tym temacie. Teraz zapraszam Was na naszą cotygodniową wycieczkę po globie, a na końcu bardzo interesujący przypadek pewnego księdza, który się zapomniał chyba, bo zaczął głosić prawdziwą naukę katolicką i co go w związku z tym spotkało. Włochy. Nowy rząd Giorgi Meloni zapowiedział przywrócenie do pracy lekarzy i innych pracowników służby zdrowia, którzy odmówili przyjęcia magicznego eliksiru. Jako powód decyzji podano niedobór personelu medycznego. Zniesione zostaną również kary dla osób powyżej 50 roku życia, które uchylają się od obowiązku przyjęcia zastrzyku. Poprzedni rząd Mario Draghiego wprowadził na początku tego roku obowiązek przyjęcia substancji dla wszystkich osób po 50 roku życia. Rząd Draghiego był jednym z najbardziej zamordystycznych w Europie. Wprowadził tak zwane zielone przepustki, których posiadanie było warunkiem możliwości spełnienia podstawowych czynności życiowych, takich jak podróże, jedzenie, zakupy czy nawet praca. Włoscy pracownicy bez paszportów potwierdzających przyjęcie zastrzyku byli zawieszani bez prawa do wynagrodzenia i karani grzywną w wysokości do 1500 euro. Premier Giorgia Meloni w swoim przemówieniu we włoskim parlamencie podkreśliła, że pomimo surowych zasad wdrożonych przez poprzedników, Włochy miały jeden z najwyższych wskaźników zgonów i infekcji w Europie. Najwyraźniej coś tam nie zadziałało i dlatego chcę powiedzieć, że w żaden sposób nie będziemy naśladować tego modelu, powiedziała włoska premier. To nie jedyny obszar, w którym nowy włoski rząd sprzeciwia się wielkiemu resetowi. Limit płatności gotówkowych ma być we Włoszech zwiększony z obecnych 2000 euro do 10 000 euro. Rosja. Posłowie do rosyjskiej Dumy poparli w czwartek 28 października ustawę, która rozszerza istniejący już zakaz promowania ideologii LGBT wśród dzieci na wszystkie grupy wiekowe. Zgodnie z nową ustawą, każde działanie promujące homoseksualizm w internecie, filmie, książce, reklamie lub miejscu publicznym będzie mogło zostać obciążone grzywną. osobom fizycznym grozi kara w wysokości do 400 tysięcy rubli, około 30 tysięcy złotych. Osobom prawnym do 5 milionów rubli, około 400 tysięcy złotych. Zaś cudzoziemcom nawet deportacja z Rosji. Obecnie LGBT jest elementem wojny hybrydowej i w tej wojnie hybrydowej musimy chronić nasze wartości, nasze społeczeństwo i nasze dzieci, powiedział deputowany Aleksander Hinstein, pomysłodawca ustawy. W październiku TikTok został ukarany grzywną w wysokości 3 milionów rubli za promowanie filmów z motywami LGBTQ i inne literki. Zaś rosyjski regulator mediów poprosił wydawnictwa o wycofanie ze sprzedaży wszystkich książek zawierających propagandę homoseksualną. Watykan. Pielgrzymka Ad Petri Sedem do stolicy Piotrowej, dawniej Summorum Pontificum, ma miejsce co roku w ostatnią niedzielę października, święto Chrystusa Króla. W tym roku do Rzymu przybyło ponad 1000 pielgrzymów. Msze święte i nabożeństwa w tradycyjnym rycie odprawiane były przez różnych prałatów i hierarchów. Pewnym zaskoczeniem może być fakt, że w piątek, 28 października, w święto apostołów Szymona i Judy Tadeusza, nieszpory odprawił kardynał Matteo Zuppi, arcybiskup Bolonii i przewodniczący konferencji episkopatu Włoch, znany ze swego poparcia dla lobby homoseksualnego. Kardynał Zuppi napisał w 2018 roku wstęp do książki pro-homoseksualnego jezuity Jamesa Martina, Budując most, chwaląc ją za nowe podejście pastoralne, do którego musimy dążyć, razem z naszymi braćmi i siostrami LGBT. W czerwcu tego roku kardynał Zuppi biernie zezwolił na ceremonię niby ślubu kościelnego dwóch homoseksualistów w swojej diecezji. Był też wychwalany przez Gioele Magaldiego, wielkiego mistrza włoskiej masonerii, któremu kardynał Zuppi udzielał ślubu. Magaldi powiedział, że hierarcha byłby bardzo dobrym papieżem. Tydzień przed pielgrzymką obrońców tradycji kardynał wziął udział w ekumenicznym spotkaniu Krzyk dla Pokoju, które odbyło się w Koloseum. Brali w nim udział papież Franciszek oraz przedstawiciele prawosławia, protestantyzmu, islamu, judaizmu, hinduizmu, buddyzmu, sikhizmu, szintoizmu i innych religii. Listy do uczestników konferencji skierowali prezydenci Francji Emmanuel Macron i Włoch Sergio Mattarella. Kardynał Zuppi wystąpił na konferencji obok m.in. przewodniczącego Ligi Muzułmańskiej oraz głównych rabinów z kilku krajów. Nasuwa się pytanie, czy udział kardynała Zuppiego w pielgrzymce obrońców tradycji nie miał na celu przeciągnięcia ich na stronę ekumenizmu i lobby LGBT? Być może warunkiem Watykanu na wyrażenie zgody na pielgrzymkę było zaproszenie kardynała Zuppiego. Jednak należy pamiętać, że w walce o tradycję nie chodzi jedynie o piękne obrzędy ani o sam ryt, ale przede wszystkim chodzi o wiarę katolicką, przeciwko której występuje niewątpliwie kardynał Zuppi. Chiny. Lokalne władze w mieście Nankin dzwonią do nowożeńców z pytaniem, czy ci już spodziewają się dziecka. W poście na portalu Weibo, chińskim odpowiedniku Twittera, jeden z użytkowników opisał historię swojego kolegi, do którego zadzwonił urzędnik. Poinformował go, że lokalne władze pragną, aby panna młoda zaszła w ciążę w przeciągu roku, a raz na kwartał urzędnicy będą dzwonić z pytaniem, czy para spodziewa się już dziecka. Jedna z osób komentujących wpis napisała, że wyszła za mąż w sierpniu ubiegłego roku i od tej pory dwukrotnie odebrała telefon od władz. Za pierwszym razem spytano ją, czy bierze kwas foliowy i czy przygotowuje się do poczęcia. Za drugim razem zapytano, czy jest już w ciąży. Jesteś mężatką, dlaczego jeszcze nie przygotowujesz się do ciąży? Poświęć czas na urodzenie dziecka, miał powiedzieć urzędnik. W październiku prezydent Xi Jinping oświadczył, że Chiny ustanowią politykę mającą na celu zwiększenie liczby urodzeń. Tymczasem w zeszłym tygodniu Chiny ogłosiły przepisy zabraniające udziału w reklamach celebrytom o upadłych obyczajach. Działania promocyjne powinny być zgodne z moralnością społeczną i tradycyjnymi cnotami, mówią nowe przepisy. Zakazują one zatrudniania celebrytów, u których stwierdzono naruszenie obyczajów, takie jak uchylanie się od płacenia podatków, pijaństwo, narkomanie i oszustwo. We wrześniu 2021 roku władze zakazały niektórych reality show i zakazały nadawcom promowania niemęskich mężczyzn. Stany Zjednoczone. Jak informuje New York Times, w ciągu dwóch pierwszych miesięcy po uchyleniu wyroku Roe kontra Wade na terenie Stanów Zjednoczonych zabito o 10 tysięcy mniej nienarodzonych dzieci niż średnio we wcześniejszych miesiącach. Kanada. Nowa premier Alberty, Danielle Smith, przeprosiła wszystkich, którzy byli ukarani na podstawie przepisów związanych z modnym wirusem. Bardzo mi przykro z powodu każdego pracownika rządowego, który został zwolniony z pracy z powodu statusu dziawnięcia. I witam ich z powrotem, jeśli chcą wrócić, powiedziała nowo wybrana premier. Smith dodała również, że planuje stworzyć program amnestii. Miałby on na celu ułaskawienie, między innymi, pastorów, którzy zostali uwięzieni za posługę religijną, łamiąc tym samym prawo związane z tzw. pandemią. Polska. Warszawa. Fundacja Pro Prawo do Życia wygrała w sądzie z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim, który próbował zakazać akcji informacyjnej na temat edukacji seksualnej oraz konsekwencji homoseksualnego stylu życia. Kampania społeczna z użyciem furgonetki wyposażonej w plakaty i megafony miała odbyć się obok Warszawskiego Urzędu Miasta, którego pracownicy wspierają aktywistów LGBT i seks-edukatorów wchodzących do szkół. 13 października Sąd Okręgowy uchylił wydany przez Trzaskowskiego zakaz. Władze Warszawy odwołały się do Sądu Apelacyjnego, który 14 października podtrzymał decyzję Sądu Okręgowego. W opinii sądu argumentacja Trzaskowskiego, jakoby furgonetka mogła stwarzać zagrożenie dla życia i zdrowia pracowników urzędu, była pozbawiona logiki. Jednak prezydent Warszawy wyrok zignorował i uniemożliwił odbycie się akcji. W miejscu zgłoszonego zgromadzenia postawił zapory, których wcześniej tam nie było, oraz wysłał patrole Straży Miejskiej. Warto o tym pamiętać, kiedy Rafał Trzaskowski będzie następnym razem powoływał się na konstytucję, demokrację, wolność i inne demoliberalne frazesy. Kochani, dostałem maila od Iwony, którą bardzo serdecznie pozdrawiam, która wskazała mi jeden bardzo interesujący temat z Irlandii. Przeczytam tego maila. Szczęść Boże, Dawid. Bardzo chciałam podzielić się tą dla mnie bolesną sprawą. Od kilkunastu lat mieszkam w Irlandii i nigdy nie spotkałam księdza, który nie byłby przesiąknięty nową mową i poprawnością polityczną. Jednak od stycznia tego roku mamy w Kerry męski różaniec, na który jeżdżę razem z mężem. Okazało się, że za każdym razem jest z nami ksiądz Sean, który jako jedyny w całej diecezji, mam na myśli księży, klęczy, bez względu na pogodę, przez półtorej godziny na rynku naszego miasta i modli się z nami. W czasie ostatniego weekendu zastępował księdza, który wyjechał na pielgrzymkę i powiedział kazanie, którego nie będę cytować, ponieważ dołączę link i zaraz wam pokażę to kazanie. Następnego dnia po tym kazaniu biskup naszej diecezji przeprosił ludzi za jego słowa, a ksiądz ten ma zakaz odprawiania mszy świętej publicznie. Nie muszę już dodawać, co się dzieje w lokalnych mediach, jaka fala nienawiści wylała się na tego kapłana, a przy okazji ile jadu i hejtu na kościół. Jeśli możesz, proszę, abyś wspomniał o tym w swoim programie. Proszę też o modlitwę za księdza Shona Sheeny. Bóg zapłać za twoją pracę i niech Bóg ci błogosławi. Iwona. Zobaczmy teraz, co powiedział ten ksiądz. Taka jest rzeczywistość. Bardzo rzadko słyszysz o grzechu, a on jest szalejący. Widzimy go na przykład w ustawodawstwie naszych rządów. Widzimy go w promocji aborcji. Widzimy go na przykład w tej lunatycznej promocji transgenderyzmu. Widzimy go w promocji seksu pomiędzy dwoma mężczyznami i dwiema kobietami. To jest grzeszne. To jest śmiertelny grzech. Ludzie wydają się nie zdawać sobie z tego sprawy, a to jest fakt. To jest rzeczywistość. I musimy słuchać Boga w tych sprawach, bo jeżeli nie będziemy Go słuchać, to nie ma nadziei dla tych ludzi. A Bóg mówi dzisiaj do Ciebie i do mnie, popatrz, masz odpowiedzialność, aby szukać tych, którzy są zagubieni. Jesteś wezwany do tego, aby przywoływać ludzi do świadomości, że grzech jest destrukcyjny, grzech jest szkodliwy i grzech zaprowadzi nas do piekła. 1 listopada będziemy wdawać honor wszystkim świętym. Dlaczego byli świętymi? Dlatego, że pokutowali i szukali wybaczenia. Ktoś kiedyś powiedział, niebo jest pełne nawróconych grzeszników. I dzisiaj Bóg mówi do nas, przyszedłem, aby nawoływać grzeszników. Ale jeżeli grzesznik nie przyzna się do swojego grzechu, to nie słucha mojego wezwania i nie mogę niczego dla niego zrobić. Są tu pewnie ludzie, którzy nie lubią tego słuchać. Ale jeżeli dzisiaj byś umarł, szybko przekonałbyś się, że to nie ja wymyśliłem to, co dzisiaj mówię. To Bóg to powiedział. I w dniu twojej śmierci przekonasz się, że to prawda. Trzeba modlić się za ludzi, bo w dniu ich śmierci może być już za późno. Ale skąd ludzie będą wiedzieli, że Bóg chce im wybaczyć, jeżeli my, katolicy, im tego nie powiemy? Jak ludzie, którzy są zagubieni, mają się odnaleźć, skoro my, ludzie Boży, ich do tego nie wezwiemy? Nie wiem, czy temu księdzu coś się pomyliło, czy on jakby obudził się tego dnia może i pomyliły mu się wieki, może myślał, że jest w XX wieku, a nie w XXI wieku. Takie rzeczy wygadywać w kościele katolickim, żeby w kościele katolickim głosić naukę katolicką w Irlandii, no to trzeba mieć, nie wiem, czy brakuje mu piątej klepki, czy coś w tym stylu, a teraz zupełnie serio, przyjrzyjmy się reakcji w mediach społecznościowych. Jest taki wpis na przykład, który podaje całą tę homilię i pisze tak. To jest to kazanie, które usłyszeli dobrzy ludzie Listowel, czyli pewnie to jest ta miejscowość, w niedzielę. W tych czasach mówić ludziom, co mogą, a czego nie mogą robić, nie wspominając o tym, kogo mogą, a kogo nie mogą kochać, to przerażające zachowanie w wykonaniu tego dorosłego mężczyzny. I chciałbym powiedzieć, co o nim myślę, a to jest teraz bardzo prawdopodobne, bo znajdujemy się w tym samym mieście. Jest wielkim ośmieszeniem dla jego profesji, nie wspominając jego religii. Dziękuję wszystkim, którzy pokazali ich wsparcie, opuszczając tę mszę, wychodząc z tej mszy w niedzielę, bo rozpoznali, jak szkodliwy jest to przekaz. I zjedźmy sobie niżej, co też tutaj ludzie piszą. Jestem zaskoczona, że on nie zdaje sobie sprawy, że Bóg to kobieta, to może okej, zostawmy. Zacznij od kościoła, inna pani pisze. Potem tutaj ktoś pisze, zastanawiam się, czy chodzi mu o kościół katolicki i całe zło, które uczynił w Irlandii przez lata. Następna osoba napisała, że to jest shameful, czyli że facet ma się wstydzić. Ktoś inny napisał, że to jest shocking, czyli szokujące kazanie. Potem ktoś napisał, czy to było kazanie z roku 1822, bo na pewno nie z 2022. Temu biednemu mężczyźnie należy współczuć. Tego dnia biskup miejsca przeprosił za to kazanie i zawiesił tego księdza w czynnościach liturgicznych. Kochani, nie wiem, czy jakiś komentarz z mojej strony jest tutaj potrzebny. Tak jest w kościele za granicą. Ciekawe, czy w Polsce też już tak jest, chociaż nie. Słyszałem bardzo wyraźne jakby świadectwa księży, którzy mówią, że nie mogą mówić pewnych rzeczy z ambony. Na przykład, jeżeli by powiedzieli, że mieszkanie przed ślubem pary jest grzechem, to jest duże prawdopodobieństwo, że niektórzy zniesmaczeni wierni naskarżą na tego księdza do biskupa i biskup będzie go wzywał na dywanik albo zatelefonuje do proboszcza tej parafii i każe proboszczowi zrobić porządek z tym księdzem, żeby nie mówił takich rzeczy z ambony. Więc słyszałem o takich sytuacjach w Polsce, że już też oczywiście z ambony nie wszystko można mówić. Natomiast tu mamy przypadek ekstremalny. Po prostu facet mówi jasną i czystą naukę. Taką, jaka powinna płynąć z każdej ambony w trakcie każdej mszy. Nie mówię, że akurat trzeba. No grzech powinien być poruszany chyba w każdej homilii, a jeżeli nie w każdej, to w większości homilii trzeba by dotykać tego, jakie to jest życie moralne, jakie to jest życie niemoralne. Więc gdyby było tak, że takie homilie, jak ten ksiądz, mówi każdy katolicki kapłan, no to może ta rewolucja, o której mówiliśmy w pierwszej sprawce, nie szłaby w ogóle tak szybko, bo Kościół niestety bardzo w dzisiejszych czasach nie stawia oporu tej rewolucji. Bo jest taka sytuacja jak tutaj, że mówi o tym, że homoseksualizm czynny jest grzechem śmiertelnym i ludzie wstają podczas mszy i wychodzą demonstracyjnie. Potem na mediach społecznościowych i w mediach głównego nurtu, że tak powiem w telewizji, pojawiają się jakieś kalumnie na tego księdza, że to szok w ogóle, co się tam wydarzyło podczas tej mszy, co on powiedział. No i biskup przeprasza społeczność lokalną oraz zawiesza księdza w czynnościach. Więc taką mamy rzeczywistość. Gdyby nie było takiej rzeczywistości, no to Kościół by dużo bardziej mógł rewolucji, która teraz się jakby rozpędza, stawić opór. Kościół nie ma już narzędzi, skoro sam sobie je wytrącił. Myślę, że tutaj warto by zwrócić się do szeregowych księży. No bo do biskupów, jeżeli taki biskup tego księdza reprymendę mu tam daje, zawiesza go i przeprasza ludzi za to, co on powiedział, to ten biskup już raczej nie jest do odratowania. Tak? No on już ma swoje poglądy, on już gra w pewną grę. Natomiast szeregowi księża powinni według mnie głosić samą prawdę, niezależnie od konsekwencji. A konsekwencje mogą być ciężkie. No bo biskup może być już po tej nie za dobrej stronie mocy, że tak powiem, i tego księdza no, uprzykrzyć mu bardzo życie. Potem taka kariera takiego księdza, powiedzmy, może legnąć w gruzach. Więc no, łatwo mi radzić, żeby mówić prawdę z ambony, ale chyba jednak powinno się. Kochani, to by było wszystko, co dla Was na dzisiaj przygotowałem. Bardzo Wam dziękuję za uwagę, zwłaszcza tym, którzy dotrwali do końca, chociaż tylko ci, którzy dotrwali do końca, teraz słyszą te podziękowania. Jeżeli ktoś chciałby wspierać finansowo mój program, to oczywiście nie będę się na niego gniewał, a wręcz przeciwnie, zachęcam do tego i życzę wszystkim błogosławionego weekendu. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo, bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Z Panem Bogiem.